Tak. Więc proszę pana.
To ciekawe.
Ponieważ nie było czajki, więc postawili mu Wołgę.
Tak.
I.
Która też jest elegancka.
Która też jest elegancka, nową Wołgę postawili, proszę pana. Czy nawet coś lepszego, już nie pamiętam. I Grybków nie wsiadł do samochodu. I nie pojechał. Razem w kolumnie z tym. I znowu ten Tito, Richard. Po czemu nie postawili maszyny naczelniku sztaba? Ja mówię, niemożliwe, zaraz sprawdzę. Dzwonię. Postawiliśmy, mówią, Wołgę, ale on nie wsiadł do Wołgi.
Niesamowite.
Coś niesamowitego.
Niesamowite.
On nie wsiadł.
I co, czy Kulikow także takie
pytanie? Wie pan, no skandal dyplomatyczny, bo on został poniżony. Jemu czajki nie dali, tylko mu dali go.
Coś podobnego. Ja miałem brak. A może to jest tylko ten człowiek akurat taki był?
Rosjanie wszyscy.
Wszyscy.
Może tam jakiś, wie pan, może w dyplomacji co innego, ale on uważał się za nieco powyżej szefów sztabów generalnych.
Aha, czyli że on jako Rosjanin jest czymś ważniejszym. Dobrze, a jak wyglądały przygotowania od strony bezpieczeństwa?
Od strony bezpieczeństwa, no, potworne rzeczy, więc wytypowana sala. No przede wszystkim no, myśmy mieli te, wie pan, nasze arystokratyczne zabytki, pozostałości po arystokracji, pałacy
obrazy.
Więc mieliśmy wspaniałe, zresztą to były zrestaurowane, bo przecież w czasie wojny to było zniszczone. Mówię o Helenowie na przykład. W Helenowie to jest chyba Pałac Radziwiłłów. W Helenowie.
Gdzie to jest?
Pod Pruszkowem.
Pod Pruszkowem, tak. Ale to się wszystko odbywało w Pałacu Radziwiłłów, nie?
To w Pałacu Radziwiłłów w Warszawie, przy Krakowskim Przedmieściu.
Tak.
Może w Pruszkowie, w Helenowie Lubomirskim, dokładnie nie pamiętam w tej chwili. Jednym słowem, proszę pana, ale trzeba było to zorganizować taką salę, pan przygotować ją w sposób odpowiadający wymogom. Kabina tłumaczy musiała być, tak, miejsce dla sekretariatu, dla tajnych kancelarii. To musiało być wszystko najpierw, no jak chyba wszyscy to stosują pod względem bezpieczeństwa, więc wie pan, obiekt się zamykało odpowiednio wcześniej, specjalne ekipy sprawdzały pod względem, wie pan, no, bezpieczeństwa, znaczy tam jakiegoś ładunku nie ma, ale także i podsłuchów. I proszę pana, ochrona należała do strony organizującej. Ochrona,
tak.
Ochrona no taka, powiedziałbym, jak gdyby honorowa, tak? Na przykład przy wejściu stało dwóch kapitanów, czy tam majorów w gali i sprawdzało, kto wchodzi, kto wychodzi, tak? Na zewnątrz również, tylko za ścisłymi przepustkami, specjalnymi przepustkami. A osłonę kontrwywiadowczą, Rosjanie mieli oprócz tego własną osłonę kontrwywiadowczą, tak? W każdym razie...
Własną osłonę?
Własną, tak, własną. W tym miejscu, na Krakowskim Przedmieściu, pan wie, Pałac Radziwiłłów jest ustawiony niedaleko hoteli.
Bristol.
Bristol jest tuż obok.
Europejski.
Tak, europejski. Więc wiedzieli, że zachód, i to zresztą osłona kontrwywiadowcza należała ściśle, ja musiałem tylko im poinformować szefa kontrwywiadu, nie szefa, tylko szefa tego zespołu kontrwywiadu, gdzie będziemy i tak dalej. I on to wszystko organizował. Pan,
a dlaczego hotele? Dlaczego
nie pan, bo były wiadomości, bo to nawet żeśmy omawiali w naszym gronie organizatorów tego. Więc podjęto sprawę, że Zachód, wywiad amerykański, CIA, śmieszne to było dla mnie zwłaszcza, posiada technikę podsłuchu metodami, ja nie wiem, jakimiś tam laserowymi czy innymi.
Na szyby,
tak.
To jest zresztą prawda.
W związku z tym nie mieli innych środków i Rosjanie też nie. W związku z tym ustawiono wiatraki, wie pan, te elektryczne, ustawiono we wszystkich
oknach
i wie pan, ciężko, bo to wiatraki pracowały, szum, ciężko było słuchać. Pan wie, cała ta ściana jest o szkole, jak gdyby, to ogromne okna.
Tak.
i Jerozolimski mówi, kto to miał taki pomysł włączenia tych wiatraków, przecież nic nie słychać. Każ się to włączyć. Mnie od razu, wie pan. Kazałem to wyłączyć, wyłączyli i tylko pan, to była parodia, dlatego że zagłuszano samego siebie. Zagłuszyli nie ten kanał, co trzeba, tak? Zagłuszyli ten, nie ten kanał, co trzeba, tak?
No dobrze, a jak wyglądało, co niech pan powiła, już nie pamiętam, to jest zdejmowanie, ta ilustracja w sali przed...
No jest przeddzień, proszę pana, tego posiedzenia. Zjawił się, bo delegacje zwykle przyjeżdżają wieczorem, wie pan, tak? Nocują, dopiero następny dzień się to wszystko odbywa. No niekiedy rano, ale w każdym razie delegacja naszego dowództwa jest przeważnie wcześniej. Ale to był, ja już nie pamiętam w tej chwili, czy Grybkow, czy Królikow przyszedł sprawdzić, jak to wszystko jest zorganizowane. Tak. Zwłaszcza pod kątem, jakie są zabezpieczone warunki dla delegacji radzieckich. Radzieckie, trzymają wszystkie, czyli te telefony wszystkie są. Tak. Bo to, zbiera się całe kierownictwo, które decyduje o być albo nie być. No tak. Więc każdy musi mieć guziki i te przyciski te same są we własnym ministerstwie. Na wypadek wojny, że to może być korzystane.
Rozumiem.
Jest to specjalna łączność dalekosiężna i tak. To są niesamowite, wie pan, niesamowite zaplecze. Wszędzie, gdzie on jedzie, on musi mieć wszystkie środki techniczne.
Na wypadek ataku.
Na wypadek wojny, czy na wypadek nawet jakiejkolwiek decyzji, jakiegoś kryzysu, czy coś takiego, tak? No więc oni sprawdzali wszystko, ale w tej auli, w tej reprezentacyjnej sali, gdzie myśmy, wisiał obraz. Tylko i pan, w tej chwili nie wiem, dokładnie pamiętam malarza, ale w pewnym razie była scena z powstania Kościuszkowskiego. Być może Bitwa pod Stoczkiem. Nie.
Bitwa pod Stoczkiem była w 1830 roku. To było powstanie listopadowe. Maciejowice, Racławice.
Maciejowice.
Nie, Maciejowice była klęska Kościuszki.
Kochanie, wie pan, jest tam walka z kozakami. Przedstawiona na ten. Trzeba było się dowiedzieć dokładnie, ja w tej chwili mam, to tam było mnóstwo.
Te obrazy są wypożyczone z Muzeum Narodowego?
No, to jest w ogóle muzeum.
Rozumiem.
To jest w ogóle muzeum, to jest tylko, to jest traktowane jako zabytek pierwszej klasy.
Mógł być Kosak, albo mógł być Styka, albo mógł być Stachiewicz.
W tej chwili nie przypominam sobie.
Okej,
okay.
Dobrze.
W każdym razie doszedł bodajże Grybków i mówi, a etoć to.
A to już było w czasie posiedzenia.
Nie, przed posiedzeniem.
Przed posiedzeniem.
A etoć, bo oglądali ono wszystko, obrazy, tak?
Tak.
A my... uważaliśmy to, pan, że dla takiego celu nie będziemy przedekorowali sali i zresztą to są sceny z dalekiej przeszłości, sądzę, że oni także...
I walka z Taratem,
z którym oni także walczyli. Ale etoż to. Zacząłem to objaśniać, że to przecież jest dzieło sztuki, to jest właściwie zabytek muzealny w tej chwili i tak dalej. Nie, to nie pasuje do tego, bo to jest antyrosyjskie, antyradzieckie i tak dalej. No musieliśmy to zdjąć.
Już i to jego interwencja.
Przedzi, tak. No zauważył też, wie pan, bo jak pan wie, w herbie Związku Radzieckiego, tam nie są wszystkie flagi poszczególnych republik radzieckich, czy tam jakieś gwiazdy są, ja dokładnie też nie pamiętam. Tak. No i tam umieszczono ten herb Związku Radzieckiego, w którym była pomyłka, to oni też to sprostowali, musieliśmy przez noc przemalować ten cały herb Związku.
Ale to było oglądanie poprzedniego dnia?
Tak.
No to jest ciekawe.
Wie pan,
a na czym polegała pomyłka?
Jedną republikę gdzieś tam wyłączyli.
Znaczy na tych flagach?
Tak. Jedną republikę, tylko nie wiem, czy na bałtycką, bo malarz sprzyjał tej bałtyce, tej republice.
Kapitalne.
Czy też po prostu ten...
I co, i oni to zauważyli?
Ja powiem, to są oczywiście takie
są ciekawe,
sprawy. Ale
one rzucają światło.
Że ważniejsze są sprawy ich podejścia, wie pan, do przedmiotu rozpatrywanych spraw. Oni Nie pan, no wybierali, jak pan powiedział, nigdy nie szli w ciemno. Musieli mieć wszystko przygotowane, musieli mieć zgodę. No, w rokowaniach, w spotkaniach bezpośrednich szukali sojuszników, którzy będą ich popierali. Właściwie w ten sposób osiągali, łagodzili jakiekolwiek krytykę. Nigdy, z wyjątkiem Rumunów, nie było żadnych słów krytycznych, czy przeciwstawiania się, poddawania. I to było chyba istotniejsze niż to, że tam nie podoba mi się jakiś obraz, który był właściwie dla nas niemalże świętością, bo tak. Nie tylko przedstawiał jakąś wartość artystyczną, ale także wartość historyczną, jakąś cząstkę naszej historii, którą uważaliśmy, że chyba nie jest żadnym jakimś wypadem antyradzieckim.
Nie, ale to wie pan, naturalnie. Ja później po panu.
No, na czymśmy skończyli? Myśmy mówili... No, pan mnie pytał, o jak wyglądały przygotowania, no więc wie pan, ważne jest jednak, może ważne są te sprawy organizacyjne, te ich wie pan, ich dbałość o wszystkie detale, szczegóły, o ochronę, o osłonę kontrwywiadowczą, wie pan, o zabezpieczenie materiału.
Ale żeby człowiek na poziomie szefa sztabu domagał się zdjęcia obrazu. Tak. To zupełnie jest niewiarygodne. To daje pojęcie o mentalności tych ludzi. Tak. A może to on był taki właśnie? Czy też to jest ogólna mentalność?
Proszę pana, szowinizm radziecki jest powszechnie znany.
No ale pan się z nim stykał bezpośrednio.
Więc tutaj, gdybyśmy te rzeczy podejmowali, musimy się jakoś bardzo ostrożnie zastanowić, to trzeba byłoby raczej pokazać ten mechanizm, wie pan, forsowania radzieckich koncepcji.
O to chodzi. To
bo wie pan, na przykład Jaruzelski był przewodniczącym Komitetu Ministrów Obrony Narodowej, tak, prowadził to posiedzenie. Ale pod pretekstem pomocy oni z góry przyszli, sprawdzili cały scenariusz, wie pan, to co on będzie mówił, wszystkie jego słowa.
Znaczy wszystko musiało być poddane przedtem na piśmie.
Jak gdyby cenzurze, wie pan, oni wręcz uczestniczyli pod pretekstem pomocy. My chcemy pomóc. I osobiście Tito mnie pomagał w opracowaniu scenariusza.
Tito to był zastępca.
Jego zastępca, tak, ale jednocześnie on był jednocześnie sekretarzem komitetu.
No, ale czy jest to pomyślenie, żeby powiedzieć, nie dziękujemy, my się obejdziemy sami, sami to zrobimy?
No, wie pan, można było tak zrobić, ale nie było ani do tego atmosfery, ani zgody na to.
Także krótko mówiąc, wystąpienia Jaruzelskiego były przedtem przeczytane i niejako aprobowane, tak?
Jako przewodniczącego.
Jako przewodniczącego.
Jako przewodniczącego.
A czy były jakieś zastrzeżenia? Musieli robić jakieś zmiany w tym tekście?
No, tu chodziło głównie o taktykę rozegrania ze stroną rumuńską.
No ale dobrze, były jakieś wprowadzone zmiany do tego, co powiedział Jaruzelski?
No, wie pan, to co Jaruzelski dostał już gotowe po uzgodnieniu z Rosjanami. Czyta w trupka w trupkę.
Dobrze, a czy powiedzmy, były jakieś zmiany wprowadzone do tego, co pan przedłożył?
Oczywiście, że tak.
Tak.
Oczywiście, że tak. Więc na to... teraz mówi pan jeszcze, pytał pan się Jaruzelski, przeciwstawiał się Rosjanom. Na przykład znam jeden przypadek, kiedy on twardo powiedział mnie, to było chyba latem 1981 roku, gdzie Rosjanie chcieli koniecznie zwiększyć liczbę swych przedstawicieli przy Wojsku Polskim. I konkretnie wystąpili na piśmie.
Tak.
Z prośbą o zgodę. pana wystąpili.
Znaczy doradców, zwiększenie doradców.
To nie są doradców. To
jak się nazywa?
Oni spełniają funkcję doradców, z tym, że nie nazywają się doradcami.
Ale jak się nazywają? Łącznie.
To jest przedstawiciel. Przedstawiciel naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych przy Wojsku Polskim. I on ma taki swój sztab. Wszyscy inni nazywają się pomocnicy przedstawiciela. Mhm. A jest to grupa generałów, którzy zajmują się poszczególnymi dziedzinami obronności państwa i sił zbrojnych. Więc oni chyba, proszę pana, w 1981 roku chcieli zwiększyć liczbę o 11 osób, o 11 generałów, chyba, jeżeli pamiętam. Więc Jaruzelski w osobistej rozmowie z Kulikowem, proszę pana,
tak,
przeciwstawił się temu. Zgodził się bodajże tylko na trzech. Ale kategorycznie odmówił, wie pan, wprowadzenia ich do sztabów polskich. Oni mieli oddzielny budynek. Oddzielny budynek. I mogli odwiedzać wszystkie sztaby jednostki, ale nie mieli stałych siedzib w naszych polskich dowództwach.
Aha.
Nie mieli stałych siedzib.
Własne
mogli siedziby. Przyjść, do mnie w każdej chwili mógł zadzwonić. Oni mieli przepustki do naszych instytucji.
Ale nie mogli siedzieć w środku.
Ale nie mieli swoich, wie pan, biur. Nie mieli swoich tych. Nie byli, on mógł się spotkać z dowolnym oficerem Wojska Polskiego. A ja bym poznał do utrzymania z nimi roboczych kontaktów. Proszę pana, u mnie siedzieli bardzo często Rosjanie, ale on zadzwonił do mnie, czy może przyjść. Proparzał, tak? Przyszedł, dostał co chciał, albo nie dostał. Tak. I poszedł. Ale chodziło o to, wie pan, im chodziło o co innego. Im chodziło o to, żeby przy dowództwach rodzajów sił zbrojnych byli przedstawiciele naczelnego dowódcy, przy okręgach wojskowych, przy sztabie generalnym. A tutaj trzeba byłoby zapisać na plus Jaruzelskiemu, że niezależnie od tego, że no, wyraził zgodę na wiele jakichś wrednych rzeczy, to był bardzo ostrożny.
Czym pan to tłumaczy?
Czym?
Obawą przed
następnym. Jego teoria, jego filozofia właściwie, jeżeli ja go dobrze rozumiałem, polegała na jakimś wybijaniu się na niepodległość poprzez wyjątkową lojalność. Otrzymanie samodzielności poprzez danie gwarancji Związkowi Radzieckiemu, że my jesteśmy w pełni z nimi zgodni, zintegrowani i możemy samodzielnie swoje rzeczy, ich politykę realizować. Bez pośredniego nadzoru i kontroli. Znaczy, że możemy pozbyć się tego nadzoru i kontroli poprzez wykazanie nadzwyczajnej lojalności.
Rozumiem.
To jest wybijanie się na niepodległość.
Ale czy to nie był w tym pewne alibi wobec samego siebie?
Może. Chociaż tutaj przyznał, że on właściwie, wie pan, te sprawy, naród, państwo, może to były puste słowa, trudno mi powiedzieć. Ale operował tym bardzo często, przy każdej. Służba narodowi, służba państwu, służba ojczyźnie, zacierając lub też po prostu mniej akcentując te pierwiastki internacjonalistyczne. Oczywiście socjalizm był na każdym, bo to była legitymacja dla tego. Te akcenty narodowe, powiedziałem, służba narodowi, służba państwu.
Terminologia patriotyczna, ultrapatriotyczna.
Tak. To chyba była jego. I on zresztą, jak pan sobie przeczyta jego przemówienia, na przykład sejmowe, nawet jako ministra obrony narodowej. Piękne przemówienia, piękne przemówienia. Krótkie, ale przepojone właśnie, jak mówię pan, takim oddaniem i służbą. Nie wiem, z pozycji jakiejś, ale z pozycji służby. Oczywiście, że wie pan, no, to nie trzymało się kupy. I było to, wie pan, po prostu zaciąganie sobie pętli na szyję. Popieranie, poparcie agresji Czechosłowacji, inwazji Czechosłowacji tworzyło precedens. Tworzyło
precedens. Przeciwko nam samym. Tak.
I potem mówienie służba narodowi. Jaka że służba narodowi, wie pan? Jaka służba narodowi?
Także w tym było zakłamanie.
Po prostu to była filozofia pełna sprzeczności. Pełna sprzeczności, która nie mogła odnieść pożądanego skutku. Choć ja wiem, no ale wie pan też, to był trend ogólny w społeczeństwie. Ten Gierek, tam Polak potrafi i tak dalej. Wie pan, to była i sprzyjająca atmosfera do tego, że no, partia zaczynała poszukiwać jakiejś tożsamości narodowej, ale widziała uzyskanie większej swobody w drodze wykazania większej lojalności.
Rozumiem.
Co było błędnym kołem.
Tak jest.
Co prowadziło do niczego.
Ciekawe bardzo.
No co, może byśmy na dzisiaj skończyli z tym,
że ale to,
niech pan będzie uprzejmy, mamy jeszcze chwileczkę, mamy jeszcze troszkę czasu, że tak powiem, nim ja się do tego zabiorę, bo ja sobie zdaję sprawę, że są ważne sprawy do poruszenia,
tak,
do
zbudowania społeczeństwu. Niż ja, bo pan wie wszystko, co pan wie.
Tak, nie chciałbym się wdawać w jakieś szczekanie, wie pan.
Nie, ja rozumiem.
Ale chciałbym poruszyć sprawy zasadnicze, które może nawet także i oni by chcieli poruszyć, tyle że im jest niezręcznie.
I co pan ma na myśli?
Na przykład, co ja mówiłem na poprzednim naszym spotkaniu, kwestia przereorganizowania, kompletnego przeorientowania Układu Warszawskiego. Więc przede wszystkim odejście od doktryny zaczepnej. Przede wszystkim, może nie to, przede wszystkim sprawy strukturalne.
Tak.
Jeśli to ma być sojusz, a nie poddaństwo, to musimy zastąpić struktury radzieckie strukturami koalicyjnymi. Zarówno na czas pokoju, jak i na czas wojny. Jedna prawda wobec Związku Radzieckiego i wobec własnego społeczeństwa. Zgodność z konstytucją. Zgodność z konstytucją. Tak. Teraz wrócenie do artykułu 4 Układu Warszawskiego. To znaczy, artykuł 4 Układu Warszawskiego mówi, że w przypadku zbrojnego konfliktu w Europie na jedno z państw lub grupę państw Układu Warszawskiego każdy inny członek Układu Warszawskiego. A więc tutaj artykuł 4 Układu Warszawskiego podkreśla podmiotowość
i równolegle.
Każdy członek układu inny i pozostałe członkowie Układu Warszawskiego udzielą wszelkiej pomocy z zastosowaniem własnej siły zbrojnej włącznie. Z użyciem własnej siły zbrojnej włącznie. To był świetny pod wpływem Rumunów i częściowo bodajże Gomułki. Nie Gomułki. Może Ochaba lub coś takiego. Bo to jest 65 rok.
Tak.
Nie, może 55. To był rok przed dojściem
Gomułki. No to w takim razie to musiał być Ochaba.
Tak. Artykuł 4 podkreśla podmiotowość państwa polskiego. Że my jako państwo udzielimy innej pomocy z użyciem własnych sił zbrojnych tak łącznie.
A jak jest na de facto teraz?
A w tej chwili to po prostu pozostała przyjemne wspomnienie z przeszłości.
A co jest obecnie?
W tej chwili zostały ustanowione struktury i mechanizmy, które tworzą podstawy, które właściwie przekreśliły tę podmiotowość. Zwłaszcza w okresie wojny, w okresie zagrożenia i wojny, ale nawet i w czasie pokoju. Rosjanie dostali zbyt dużo praw, kontroli, ingerencji i tak dalej.
Dobrze, trzeba będzie o tym także powiedzieć. Ale niech pan nie lekceważy tych różnych szczegółów, które pan mi podawał, bo to budzi zainteresowanie ogromne.
Tak.
To jest
no ja wiem,
pański artykuł powinien się napisać.
Że z tego, co nam napisali, to najciekawsze to jest to, co tam, jak tym samochodem jechałem, tak? Ja wiem, bo to, ja wam powiem, że jak ja to czytam jeszcze dzisiaj, to ja sobie, to przychodzą te obrazy z powrotem. To wie pan, mnie ściska, bo są, ja oczywiście nie opisałem scen, kiedy byłem w dom, który dożyłem całe swoje życie.
Musiał pan dorzucić.
Który, proszę pana, urządziłem pięknie i pożyliśmy to wszyscy. Wszyscy członkowie mojej rodziny pracowali przy tym. No. Tak. Było to coś, w co włożyliśmy swoje serce. Było to miejsce zabaw mojego dzieciństwa, stanówka. Miejsce chodzenia do szkoły, do kościoła, zjeżdżania na łyżwach z górki Panny Marii, z podkrzyża Trabuta, proszę pana. Z Polskim to miejsce urządziłem, wie pan, ten dom z akcentami narodowymi i tak dalej.
I wszystko urze pan.
I teraz ten ostatni rzut, kiedy po prostu opuszczaliśmy to mieszkanie i wiedziałem. Na kuchni pozostała ciepła strawa. W lodówce produkty żywnościowe. Proszę pana, ciepło w tym mieszkaniu. Ostatni rzut oka, proszę, już więcej tego nie zobaczy. To po prostu, ja mam są
straszne
rzeczy.
Ale wie pan, ja sobie nad tym myślałem.
I szedłem i proszę pana, szło się w nicość. Przecież to było marzenie, wie pan, to jest niemal cud, że myśmy uszli.
Ja nie mam teraz wątpliwości, że to była niedyskrecja Casey. Ale czy Pan Bóg nie miał w tym swojego palca? Bo powiedzmy, że Casey byłby zupełnie dyskretny, to by się nigdzie nie wyciekło. Prędzej czy później to ucho tego garka by się musiało urwać i wtedy Pana by nic nie uratowało. Byłby Pan aresztowany z nienacka. Tymczasem tu Pan został właściwie zaalarmowany z góry. Raz. Po drugie, odszedł Pan w najlepszym momencie. Bo tuż przed samym tą całą wojną. Także jednak mimo wszystko Pan był do końca świadkiem tego wszystkiego i mógł Pan to wszystko powiedzieć. Moim zdaniem, że gdyby tej niedyskrecji nie było, prędzej czy później Pana nakryli.
Wie Pan, ale ja miałem możliwości wpływania na decyzję.
No zgoda, ale nie.
Ja i mówiliśmy tę sprawę, jak Pan rozegrać zupełnie inaczej. Ja miałem...
No ale gdyby Pan został, to byłby tak samo stan wojenny. Bo pan sam mówi, że było to nieuniknione.
Stan wojenny, wie pan, ale no oczywiście, że to, wie pan, mogło nawet, ponieważ ja i te plany wyciekły, to złagodziło, wie pan, ten mogło złagodzić także.
Tak.
Chociaż Jaruzelski wcale nie był pierwszym, który proszę pana, zastosował operację bez strat. To jest nauka Czechosłowacji. Że Rosjanie po wypadkach węgierskich przeprowadzili tak tą operację, żeśmy przeprowadzili tak, żeby nie było strat ludzkich. Nie? Na Węgrzech polała się krew.
No i rozstrzelali.
I dlatego zrobili operację, proszę pana, to nie było jaruzelskiego wymysł, nie strzelać. Nawet wie pan, jeżeli pod turbowań będą coś takiego. Tak. Także to nie jest jego, wie pan, jakaś szczególna zasługa. Ale w każdym razie, wie pan, no, wracając do tego, co te osobiste, ja wiem, że każdy z największym zaciekawieniem
czytał te fragmenty
bardziej osobiste.
Czyli to jest normalne. Każdy, wie pan, chce, wie pan, zetknąć się z człowiekiem, z okolicznościami, z tłem, z kolorem, z tym wszystkim. Więc tam się pan opowiedział na przykład dzisiaj kapitalne historie z tym samochodem. Totalnie prawdopodobnie daleko posunięty na jakąś prestiżowość tych ludzi.
Oni całowali się, marszałek nie całował, ale on musiał mieć, to był jego gest. On musiał dostać wszystko, co należało się ministrom obrony.
On był marszałkiem,
tak. On był marszałkiem, czuł się nieco powyżej ministrów obrony, czuł się powyżej nieco. A szef sztabu generalnego powyżej szefu sztabu generalnego.
Czy my się spotkamy w przyszłą sobotę?
No dobrze, możemy sobie to tak zaprogramować. Tak. Tym, że musimy poprzeć, bo...
Nie, dzisiejsza sekcja była bardzo dobra.
Telefonem.
Tak, naturalnie.
ma pan troszkę w pamięci, coś
no, mówi. Mam i tak.
Chciałbym poruszyć te kwestie, które właściwie powinniśmy usunąć. Oczywiście, że można to, wie pan, to można nasycić pewnymi jakimiś właśnie osobistymi refleksjami.
No, przecież pan się zdecydował.
Żeby to wyszło, proszę pana, coś, z czego będzie pożytek.
Jasne, ale największy pożytek będzie z tego, co później będziemy robili. To znaczy, żeby to było bardzo dyskretne, pośrednie ostrzeżenie ludzi przed liczeniem na to, że pierwsze, wojsko nie da się użyć przeciwko ludności od pierwszej chwili i drugie, że Rosja nie wkroczy. Ja sobie przypominam jedną rzecz fantastyczną. Jak pan zaczął opowiadać, właśnie pan mówił, jak oni mogą nie wkroczyć. Mają tyle i tyle dróg, tyle i tyle mostów, tyle i tyle tego. To byłaby równo...
Ja prosiłbym ten materiał, jeśli pan... Zaraz. Ja pan zostawiłem. Aha. Mój frontem
będzie. Ja wiem o tym, tylko zaraz, gdzie ja to... No będę musiał szukać, ale to zajmie czas. Czy nie może poczekać do następnej soboty, czy nie?
Wolałbym.